Hej, jak się macie w ten wielkanocny poranek? Kto z was przyszedł po prostu zaliczyć świąteczne nabożeństwo? Po prostu wypadałoby pójść i akurat tak się złożyło, że przyszedłeś tutaj, może dawno cię nie było i postanowiłeś w końcu przyjść i myślisz, że wszystko znowu będzie oczywiste, że wszystko będzie znowu tak jak zawsze. Są takie kazania, gdzie nie możesz się doczekać dzień przed i noc przed, aby je wygłosić. Czujesz jakby potencjał tego kazania i tego, co Bóg chce powiedzieć do ludzi. Kilka razy w życiu miałem taką sytuację, gdzie nie mogłem spać. Dzisiaj obudziłem się o 3:20 i nie mogłem zasnąć. Byłem podekscytowany tym, co Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć. Niesamowity czas, kiedy Bóg przez cały tydzień mówi do ciebie, objawia ci pewne rzeczy, pokazuje ci pewne postawy, pokazuje ci pewne rzeczy, dlaczego my bardzo często jako chrześcijanie nie potrafimy żyć w mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj powiedzieć do ciebie to kazanie, które może totalnie, ale to totalnie zmienić twoje życie. To nie jest tylko komunał, to nie jest tylko kliszej, to jest absolutna prawda. To, co dzisiaj usłyszysz, może zmienić twoje życie. A więc zapnij swoje pasy, nie jesteś tutaj przez przypadek. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Kontynuujemy jakby serię, która genialnie się wbija w święta Wielkiej Nocy. W piątek było kazanie na temat tego, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła. Na końcu jest znak zapytania. Świetne kazanie. Świetne kazanie. Jeśli ciebie nie było, to polecam ci, żebyś sobie je posłuchał. Dlatego, że ono może nie tylko zmienić twoje życie, ale przede wszystkim może zmienić życie ludzi, którzy nie oddali nigdy swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Zachęcam cię do tego, żebyś tego posłuchał. A więc mówiąc o innej i właściwej perspektywie, właściwej optyce, dzisiaj chciałem mówić na taki temat od Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli. Całe credo, cały kerygmat chrześcijaństwa polega na tym, że Jezus umarł na krzyżu, że Jezus został pogrzebany i trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał. Jezus umarł na krzyżu, Jezus został pogrzebany, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Ja w swoim życiu obserwuję ludzi, którzy są fanatykami Wielkiego Piątku. Oni ciągle kultywują zmarłego Jezusa, który nie jest żywym Jezusem, ale jest bardziej wspomnieniem, bardziej jest tym, który mnie zbawił i ja w oparciu o to, że On mnie zbawił, uprawiam swoje chrześcijaństwo. Pojawia się sobota, pojawia się grób, a więc odpowiada to naszej piątkowej wersji chrześcijaństwa, ale chcę ci coś powiedzieć. Bóg nie skończył ani w piątek, Bóg nie skończył ani w sobotę i Bóg nie skończył ani w niedzielę. On zaczął w niedzielę. On zaczął w niedzielę. Jezus Chrystus nie zmartwychwstał tylko po to, żebyśmy my jako chrześcijanie, którzy oddaliśmy Mu swoje życie, mając pewność zbawienia, oczekiwali, że pewnego dnia zmartwychwstaniemy. To jest prawda. Wszyscy kiedyś zmartwychwstaną. Czy wierzysz w Jezusa, czy nie wierzysz w Jezusa, wszyscy zmartwychwstaną. Jedni, którzy nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, powstaną na sąd. I ten sąd ukaże tylko jedną rzecz, że ze względu na to, że nie poddałeś swojego życia Jezusowi, nie ma dla ciebie nieba. To mówi Biblia, nie mówię ja, mówi Biblia. I ci, których życie należało do Jezusa Chrystusa, to oni powstaną, oni zostaną zbudzeni z martwych, ale oni będą nagrodzeni. I chcę wam pokazać dzisiaj i przenieść się z chrześcijaństwa Wielkiego Piątku do chrześcijaństwa Wielkiej Niedzieli. Dlatego, że Jezus został wzbudzony przez Ducha Bożego. On, kiedy umarł, został wzbudzony z Ducha Bożego, został wzbudzony z martwych. I Paweł powiedział, ten sam Duch mieszka w was. Ten sam Duch. Jeśli w naszym życiu nie widzimy życia zmartwychwstałego Jezusa, to znaczy, że wpadliśmy w wielkopiątkowe chrześcijaństwo, które ma pozór Bożej mocy, które ma pozór religijności, które ma pozór pobożności. Bóg mówi, to ja nie skończyłem w piątek. Ja nie skończyłem w piątek. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale powiedział, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara nasza. Chrześcijaństwo nie istniałoby do dnia dzisiejszego, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Ci ludzie bez internetu, bez urządzeń medialnych i multimedialnych głosili Ewangelię całemu światu. Wtedy cały świat liczył sobie 200 milionów ludzi. Ale to chrześcijaństwo nigdy nie poddaje się w plan naszego wroga, którym jest diabeł. Czy w to wierzysz, czy nie wierzysz? Jeśli nie wierzysz, to też jest jego sztuczka. C.S. Lewis powiedział, niektórzy ludzie wątpią, że diabeł istnieje, no trudno zobaczyć jego postać. Ale jego skutki widzimy wszędzie. A więc wracając do kwestii zmartwychwstania, Ewangelia Marka, 9 rozdział, 31 werset. Jezus zaczął nauczać swoich uczniów i mówić, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją. Lecz on 3 dni po śmierci zmartwychwstanie. Oni jednak nadal nie rozumieli tych słów, a jednocześnie bali się go zapytać. Wiele razy uczniowie nie rozumieli, co Jezus do nich mówi. Wiele razy ty nie rozumiesz, co Jezus do ciebie mówi. Wiele razy ja nie rozumiem, co Jezus mówi do mojego życia. Uczniowie nie rozumieli, co to znaczy, że Jezus zostanie zamordowany, ukrzyżowany i powstanie z martwych 3. dnia. Oni tego nie rozumieli. Oni absolutnie tego nie rozumieli. I w momencie, kiedy Jezus został ukrzyżowany, Ewangelia Marka, 14 rozdział, werset 48, Biblia mówi tak. Jezus zaś zwrócił się do nich ze słowami. Jest mowa o ludziach, którzy przyszli aresztować Jezusa. Wyszliście jak po zbójce, z mieczami i kijami, aby mnie uwięzić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, nie schwytaliście mnie. Lecz muszą wypełnić się słowa Pisma. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł z nim pewien młodzieniec, okryty jedynie prześcieradłem. Jego też złapali, ale on zostawił prześcieradło w ich rękach i uciekł nagi. Jezus im mówi chwilę wcześniej, że będzie taki czas, kiedy on zostanie ukrzyżowany, ale 3. dnia zmartwychwstanie. Oni nic nie zrozumieli i byli na tyle niemądrzy, że nie spytali, co to znaczy. Następuje aresztowanie Jezusa i w momencie, kiedy Jezus został aresztowany, wszyscy uczniowie uciekli. Jeden, którego imienia ze względu na RODO nie podano, uciekł nagi. Byś myślał, że RODO jest czymś nowym? Nie. A więc uczniowie byli zasmuceni faktem, że to jest koniec. To jest koniec. Co teraz? To jest koniec. Uczniowie zadawali sobie pytanie, 3 lata, zanim chodziliśmy, takie wielkie obietnice, może nie wszystko rozumieliśmy, no ale co teraz z nami? Hello, co teraz z nami? I uczniowie zadawali sobie pytanie, dlaczego nie widzą przyjścia Królestwa Bożego i Rzym ciągle panuje. Jezus mówił o nadejściu Bożego Królestwa, a uczniowie myśleli, że przyjdzie Bóg, przyjdzie Boże Królestwo, przyjdą Jego aniołowie, zniszczą Rzymian i wtedy uczniowie będą panować. Jakkolwiek nie o takie królestwo chodziło. Chodziło o królestwo, które jest niewidzialne. Chodziło o królestwo, które jest pomiędzy ludźmi, którzy wierzą w Pana Jezusa. Chodziło o królestwo, gdzie Panem jest tylko Jezus Chrystus. A więc uczniowie doznali jednego wielkiego rozczarowania. Dla nich aresztowanie Jezusa, dla nich krzyż Jezusa, to było jedno wielkie rozczarowanie. No ale co teraz z nami? Co teraz z nami? No co będzie z nami? My poświęciliśmy ci 3 lata. Piotr mógł powiedzieć, Jezu, ja zostawiłem sieci, zostawiłem mój zawód, ja nie mam teraz do czego wracać. Moje miejsce do łowienia już jest zajęte. Wszystko zostawiłem. Rodzina mnie zostawiła. Wszyscy mnie odrzucili. Znosiłem różnego rodzaju wyzwiska, bo chodziłem z tobą. I co teraz? I co teraz? To nie tak miało być. I to jest narracja, którą diabeł chce wytworzyć w twoim życiu, abyś w to uwierzył, że to już jest koniec. Że to już jest koniec. Że twoje małżeństwo, które się rozsypuje, a ty wołasz do Boga i nic się nie zmienia, to już jest koniec. Twoje dzieci, które kiedyś chodziły do kościoła, uwielbiały Pana Boga, a teraz już nie chodzą do kościoła. Teraz już mają gdzieś Pana Boga. I ty już myślisz, że to jest koniec. A może problemy finansowe, może wziąłeś kredyt, nie potrafisz go spłacić i myślisz, że to jest koniec. A może poślubiłeś osobę i się kapnąłeś, że to jednak nie ta. To już jest koniec. A może zachorowałeś i okazało się, lekarze ci powiedzieli, że to jest koniec. A może ledwo wiążesz koniec z końcem i uwierzyłeś w to, że to już się nigdy nie zmieni. A może wpadłeś w depresję i chodzisz ciągle zdołowany. No tak już, taki już jestem. To już jest koniec. To jest narracja, w którą diabeł chce, abyś uwierzył. To jest narracja, w którą diabeł chce ciebie wpuścić, abyś w to uwierzył. I chciałem odpowiedzieć na 2 pytania. Jak stajemy się ofiarami planu diabła? Zobaczysz, jak on funkcjonuje. A później ci pokażę, jak stać się częścią Bożego planu. I to jest coś, co mnie ekscytuje. To jest coś, co mnie ekscytuje. Kiedy mówimy o tym, jak stajemy się ofiarami planu diabła, to jest piękna historia z księgi, pierwszej księgi Mojżeszowej, księgi Rodzaju z 37 rozdziału. I werset 28 opisuje historię, kiedy Józef, jeden z braci Jakuba, miał fantastyczne 2 sny. Jeden sen przedstawiał, że wszyscy bracia przed nim klękają. A drugi sen przedstawiał, że nie tylko bracia klękają, ale mama i tata też przed nim klękają. Józef, jak to 17-latek, pobiegł i opowiedział swoim braciom o tym śnie. Poszedł do swoich rodziców, opowiedział o tym śnie. I oni mieli właściwe zrozumienie tego snu. A więc bracia, jak to bracia, szczególnie starsi bracia, postanowili uknąć spisek. Jakbyś myślał, że teorie spiskowe to jest jakaś nowość, bo jest YouTube. Nie, to już było wtedy. Gdy kupcy midiańscy ich mijali, jest mowa o braciach i Józefie, bracia wyciągnęli Józefa ze studni. Ich plan był taki, wrzucimy go do studni i on tam umrze. Później jednemu z braci powiedział, ale to jest takie wredne, żeby go tam zostawić, on tam będzie umierał. Sprzedamy go. A więc sprzedali go Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś zabrali Józefa do Egiptu. Jest taka sytuacja. Józef poszedł zobaczyć, co słychać u braci. Bracia postanowili go zabić, ale później pomyśleli, że nie zabijemy go, bo tak głupio. Sprzedamy go. Ale jest jeden problem. Trzeba będzie wrócić do ojca i powiedzieć mu, co się stało. No to uknujmy jakiś spisek. 31 werset 37 rozdziału. Wzięli więc szatę Józefa i poplamili ją krwią koźlątka, które uprzednio zabili. Potem tę piękną szatę posłali swojemu ojcu. sprytne. Oto, co znaleźliśmy, kazali powiedzieć. Przyjrzyj się. Proszę, czy to nie jest szata twojego syna, czy to jest szata twojego syna, czy też nie. Ojciec przyjrzał się i rozpoznał, tak, to jest płaszcz mojego syna. Ponad napadło go dzikie zwierzę. Na pewno rozszarpało Józefa. Jakub rozdarł swoje szaty, włożył na biodra włosienicę i przez wiele dni opłakiwał swojego syna. Wszyscy synowie, córki starali się go pocieszyć. Był jednak niepocieszony. Opłakiwał go i powtarzał. Pogrążony w żalu, zejdę do mojego syna do grobu. Tymczasem Midianici sprzedali Józefa w Egipcie Potyfarowi, dworzaninowi Faraona, dowódcy straży przybocznej. Piękna, diabelska intryga. Majstersztyk. Zapamiętaj jedną rzecz. Jeśli chodzi o ludzi, wcale nie jesteś wyjątkowy. Wcale nie jesteś wyjątkowy. Diabeł, który zna ludzkość od tysięcy lat, on widzi sposób naszego funkcjonowania. On widzi, jakie my mamy pragnienia, on widzi, jakie my mamy motywacje i zastawia na ciebie pułapki. I my, jako że jesteśmy nowi w tym biznesie i nigdy cię to nie spotkało i nie rozumiesz, to pozwalasz diabłu, aby ustawiał plan dla twojego życia. Zauważcie jedną rzecz. Józef wcale nie zginął. Krew na jego szacie to w ogóle nie była jego krew. Ojciec uwierzył, że Józef nie żyje. W rezultacie ojciec Jakub płakał, marudził, zrzędził i uprawiał wiktymizację. Stawał się ofiarą, stał się ofiarą, użalał się nad sobą, jak ja jestem biedny. Mój najmłodszy syn zginął, a poszedł nakarmić, zobaczyć, co jest u swoich braci. Pożarło go zwierzę, oto jest jego szata, oto jest jego krew. Miało być pięknie, wyszło jak zawsze. I Jakub w to uwierzył. Diabeł, kiedy poluje na ciebie, to ustawia ci plan i w tym planie zaczynasz wierzyć nieprawdziwej rzeczywistości. Zaczynasz wierzyć nieprawdziwej rzeczywistości. Nieprawdziwa rzeczywistość brzmi tak. No ale ja już taki jestem. No ale to nie dla mnie. No ale ja mam taką osobowość. No ale moje dzieci już takie są. No ja już taki jestem. No nie, to już się nie zmieni. Nasze małżeństwo nie ma sensu. No choroba jest jaka jest. Ona jest nieuleczalna, a więc będę na nią chorował przez lata, a potem umrę. No to już się nic nie da zrobić. To już jest koniec. To jest fałszywa rzeczywistość. Diabeł zawsze ci podaje fałszywą rzeczywistość. 10 lat temu. 2009 rok. 4 czerwca. Idę do szpitala. W szpitalu jestem zdiagnozowany. Mam robione badanie tomografii mózgu. Mam robione badanie punkcji kręgosłupa. I pamiętam ten dzień, było tak pięknie jak dzisiaj. To był wtorek. I jedziemy, mieszkaliśmy w Częstochowie, jedziemy do Opola, aby odebrać wyniki. Piękny dzień. Jesteśmy w szpitalu. I po wszystkich badaniach, po wszystkich diagnozach, kiedy nie wiesz, co się z tobą dzieje, przychodzi pani lekarka i wręcza mi to pisemko. Jest mnóstwo wyników badań, mnóstwo, absolutne mnóstwo. Jest epikryza, jest badanie rentgenowskie tkanek miękkich ściany klatki piersiowej, jest rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu, jest komputerowa tomografia głowy lub szyi z kontrastem. Rozpoznanie jest jedno, stwardnienie rozsiane. Piękny dzień. Atmosferycznie piękny dzień. I dostajesz coś takiego. I patrzysz w to. I wiesz, że to już jest koniec. Paradoks polega na tym, że miesiąc wcześniej i jeden dzień Bóg przemówił do mnie w potężny sposób. Nie będę wchodził w szczegóły. I to, co mówił Bóg do mojego życia, było czymś zupełnie innym niż to, co było 4 czerwca. To, moi drodzy, to była diabelska depesza do mojego życia. Największym błędem byłoby to, gdybym uwierzył, że to już jest koniec. Nawet śmierć nie jest twoim końcem. Chrześcijaństwo, które uprawia ciągle i ciągle Wielki Piątek, chlubiąc się tym, że najważniejszy jest Wielki Piątek, chce ci coś powiedzieć. To tak nie jest. Ty jesteś pobożnym, religijnym człowiekiem, który nie rozumie mocy, która wzbudziła Jezusa z martwych. Diabeł zawsze przedstawi ci fałszywą rzeczywistość. Po drugie, kiedy przychodzi diabeł ze swoją rzeczywistością, kolejne poradnictwo małżeńskie nie wyszło. Kolejne badanie nie wyszło. Moje dzieci odchodzą od Boga, nie wyszło. Tracę pracę, nie wiem jak spłacić kredyt. To wszystko nie wyszło i diabeł uruchamia twoją wyobraźnię, a twoja wyobraźnia w rękach diabła jest fatalna. I zaczynasz tworzyć jeszcze gorsze rzeczy, niż one de facto są. To nie była krew Józefa. Jakub wyciągnął fałszywe wnioski, że to jest krew jego syna i to jest koniec. Twoja nieprzemieniona wyobraźnia ciągle wytwarza chorą rzeczywistość. Wyobraźnia w Bożych rękach jest siłą sprawczą, aby tworzyć Bożą rzeczywistość. Twoja wyobraźnia w rękach diabła tworzy ciągle i ciągle i ciągle czarne scenariusze. Trzecia rzecz. Kiedy zaczynasz w to wierzyć, wydajesz owoc na podstawie swojej wiary. Owocem twojej wiary będzie to, w co uwierzyłeś. To jest proste. Jeśli ja uwierzyłem, że to jest koniec, jeśli ja uwierzyłem, że już nic się nie da z tym zrobić, to w moim umyśle pojawia się niewiara. To w moim życiu pojawia się pasywność. To w moim życiu pojawia się zastój. I od 10, od 20, od 30 lat uprawiam to samo życie z Panem Bogiem. Wielkopiątkowe. Cieszę się, że zostałem zbawiony. Zostałeś zbawiony, ale zostałeś zbawiony po to, aby przynosić owoc. Nie po to, aby, o, jak wspaniale, Wielki Piątek, o, Wielka Niedziela, jak wspaniale, jakie wspaniałe nabożeństwo mieliśmy. Pastora dzisiaj trochę poniosło. On jest taki emocjonalnie rozbity. Uwierz mi, że to Bóg mówi do ciebie. Uwierz mi, że to Bóg mówi do ciebie. zaczynasz wydawać owoc na podstawie swojej wiary. Co jest owocem twojej wiary? Co robi Jakub? Zaczyna się użalać nad sobą? To staje się jego sposobem myślenia, to staje się jego postawą i to staje się jego językiem ojczystym. Wiecie, ja uwielbiam ludzi, kiedy w mojej emocjonalności i pasji jest tylko kilka osób, które podbijają mnie w tej pasji, mojej emocjonalności i tym, co Bóg wkłada do mojego serca. Którzy dolewają jeszcze benzyny, abym jeszcze bardziej płonął. Ale najlepsi są tacy ludzie. Wielu takich było. Jak byłem młody, też tak myślałem. 700 kościołów. No. Uzdrowienia. No. Nawrócone miasto. No, tak. To jest język ludzi, którzy wydają owoc na podstawie swojej wiary. Stali się ofiarami diabła, bo uwierzyli w jego kłamstwa. Bo uwierzyli, że to już jest koniec. Bo uwierzyli, że tu już nic nie da się zrobić. Bo uwierzyli, że to już się nigdy nie zmieni. Że to już tak będzie. No po prostu tak jest. I to mądre słowo wiktymizacja. Wyciągnij jedno mądre słowo z tego nabożeństwa. Już wiem, że wpisałeś teraz w komórkę, czy istnieje takie słowo. Uprzedziłem cię. Wiedziałem, że wpiszesz w to Google. Jest takie słowo. Użalanie się nad sobą. Jakub kilka lat później, to jest paranoja. Józef staje się drugą osobą po faraonie w całym Królestwie Egipskim. To jest, trudno sobie to dzisiaj przełożyć i wyobrazić, kim on był. On był swego rodzaju Trumpem. I faraon się spotkał z Jakubem. To jest niepojęte. On już wie, że Józef żyje. On już wie, że ta krew to nie była krew Józefa. On już wie, że on żyje. On już wie, że jego syn jest odpowiedzialny za rozdawanie teraz jedzenia. On już wie. I faraon rozmawia z Jakubem. Niepojęte. Następnie Józef wprowadził swojego ojca Jakuba. Przedstawił go faraonowi, a Jakub pobłogosławił faraona. I teraz jest petarda. Faraon zadaje kulturalne pytanie, rozpoczyna rozmowę. Ileż to liczysz sobie lat? Zapytał faraon Jakuba. A on na to, dni mojej wędrówki liczą teraz 130 lat. Jak ktoś płakał, to tylko ZUS nad tym faktem. Krótkie i złe. Dobre. Krótkie. Krótkie. 130 lat. No co to za życie. Krótkie i złe. Facet, jego syn jest drugi po faraonie. Rozdaje jedzenie. Ocaleli dlatego, że Józef się tam znalazł. Józef miał sny, które okazały się być prawdą. Wszyscy będą ocaleni i wszyscy staną się wielkim, potężnym narodem. Złe były dni twojego sługi. I nie dosiągnęły lat wędrówki moich ojców. Porównywanie go zniszczyło. To jest żałosne. Artie Kendall w swojej książce na temat Józefa powiedział, to jest żałosne. I to mulenie, jak bardzo mi jest źle. Jakie krótkie są moje dni. Jakie złe. Diabeł chce, abyś w to uwierzył, że to jest koniec. A ja chcę ci coś powiedzieć, że Bóg z tobą jeszcze nie zaczął. I od ciebie zależy, czy będzie kontynuował w twoim życiu swoje dzieło, czy się poddasz i uwierzysz w to, że tak ma być. Bóg włożył do twojego serca potężne, potężne przeznaczenie. Do każdego z nas potężne przeznaczenie. Włożył swój plan, który będzie się wypełniał w twoim życiu. Ale diabeł chce ustawić plan dla twojego życia, abyś żył zgodnie z jego planem. A jego plan jest pesymistyczny. Jego plan pomniejsza ciebie. Jego plan pokazuje ci twój koniec. Jego plan pokazuje ci twoją beznadzieję. Przestań myśleć o sobie to, co widzisz, tylko zacznij myśleć o sobie tak, jak Bóg na ciebie patrzy. Bo Bóg cię nie zbawił dla Wielkiego Piątku. Bóg cię zbawił po to, abyś w niedzielę w Jego mocy zmartwychwstania zaczął żyć. Jak w czarnoskórym kościele. W końcu. Jak możemy stać się zwycięzcami według planu Boga? I to jest wszystko do ciebie. Patrzę na wasze miny. No, no, fajne kazanko. Ale wrócę do domu i będzie, co ma być. Od ciebie zależy, czy się zgodzisz, czy podejmiesz walkę. Od ciebie zależy. Po pierwsze, kiedy dostajesz takie newsy 10 lat. Kiedy dostajesz takie newsy, przede wszystkim nie zanoś tego swoim znajomym. Przede wszystkim nie mów tego komuś, kto ledwo co zipie z Panem Bogiem. Ale przedstaw swoją sprawę Bogu. Przedstaw to Panu Bogu. Boże, moje małżeństwo się rozpada. Boże, bankrutuję. Boże, moje dzieci odchodzą od ciebie. Boże, przeżywam kryzys wieku średniego. Boże, moje dzieci odchodzą od ciebie. Boże, moje dzieci się źle zachowują. Boże, nie mam pieniędzy. Boże, to i tamto. A Bóg mówi, ale ja jeszcze nie skończyłem. Ja przez te wszystkie twoje słabości chcę okazać moją chwałę, aby nikt nie miał wątpliwości, że to będzie moje dzieło. Pierwsza rzecz. Przedstaw swoją rzeczywistość Bogu. Nie wierz we wszystko, co się dzieje w twoim życiu. No wie pan, pan ma chorobę psychiczną i tak już zostanie. No, no. Hop. Drogi pastorze Sławku, osiągnąłeś już całkowity potencjał. Wszyscy ludzie dla Pana Jezusa z Olesna zostali zdobyci, oni są już w kościele, oni już oddają swoje życie Jezusowi. To już się nie zmieni. Musisz z tym żyć. Fajnie, 30 kościołów już udało się założyć w projekcie 700 miast, ileś udało się rewitalizować, ale to już jest koniec. Nie wszyscy cię lubią, trudno. Ja nie żyję dla twojej popularności. Przedstaw rzeczywistość Bogu. Gdybym ja nie zanosił swojej rzeczywistości Bogu, to on zwariował. Mówię ci poważnie. Bo ta rzeczywistość jest zbyt trudna, zbyt skomplikowana. Psalm 142 mówi tak. Wylewam przed nim swoją troskę i opowiadam mu o swojej niedoli. To jest relacja, którą psalmiści mieli z Bogiem. O Panie, uwielbiam Cię. O Panie, wywyższam Cię. O Panie, wychwalam Cię. Teraz Ci zaśpiewam nową pieśń. O Panie, wysławiam Cię. Nie, Bóg chce szczerości z mojej strony. Bóg chce szczerości z Twojej strony. Kiedy ostatnio gadałeś szczerze z Panem Bogiem? Bóg kocha szczerość. Gdy odlewa we mnie mój duch, ty znasz moją ścieżkę na drodze, po której chodzę. Zastawili na mnie sidła. Popatrz w prawo I zobacz, nikt mnie nie bierze w obronę. Przepadła nadzieja ratunku. Nikogo już nie obchodzę. Do Ciebie wołam, Panie, ogłaszam, jesteś moim schronieniem. Ty jesteś dla mnie wszystkim, co mam na tym świecie. Psalmista wylewa przed Bogiem swoje serce. On mówi, jak jest. Wiecie, ja mam 42 lata i wpadłem w kryzys wieku średniego. To są poważne pytania, które sobie zadajesz. Ale postanowiłem o moim kryzysie wieku średniego nie rozmawiać z moją żoną o tym. Postanowiłem porozmawiać z Panem Bogiem. I tak się stało, że ten psalm, który wam przeczytałem przed chwilą, to był psalm, który przeczytałem. I czułem się tak jak on. Panie, popatrz w prawo. Patrz, co się dzieje. Mi się już nie chce. To jest bez sensu. I diabeł przychodzi, zostaw to, zostaw tych ludzi. Zostaw to, po co ci to? Zostaw te 700, zostaw to, zostaw to. I diabeł przychodzi, aby uwierzyć w jego rzeczywistość. Ale postanowiłem, że nie będę ufał tym kłamstwom, tylko będę ufał Panu Bogu. Po drugie, pamiętaj, że On jest dobry i ma dobre myśli na twój temat. Nie no, Bóg mnie zbawił, ale od momentu krzyża to muszę sobie radzić jakoś sam. Wersja chrześcijaństwa, skrócona wersja twoja. Jakie to jest głupie, że my myślimy, że Pan Jezus nas kocha do momentu krzyża. To jest naprawdę bez sensu. Biblia mówi, że to, co On zaczął, On skończy. On jest ciągle i ciągle i ciągle twoim pasterzem. On jest ciągle twoim pasterzem. On ciągle cię prowadzi. Ciągle i ciągle, ciągle i ciągle. Psalm 100, werset 4. Z petarda. Wkroczcie w jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie go. Błogosławcie jego imię, ponieważ Pan jest co? Pan jest dobry, a jego łaska trwa na wieki, a jego wierność rozciąga się na pokolenia. Kiedy przychodzisz do Boga, musisz pamiętać, że On jest dobry, że On ma dobre rzeczy dla ciebie, że On ma dobre myśli o tobie, On ma dobrą przyszłość o tobie i to, co myśli On o tobie, to jest dobre. I wyciągnął cię z całego zła po to, aby ustawić cię na ścieżce, która się nazywa dobre życie, nie bezproblemowe, ale dobre życie, które dobrze się kończy. I nigdy nie jesteś sam, bo dobry Bóg, dobry pasterz jest zawsze z tobą. Koniec pitu, pitu. Jakie to było prymitywne. Buduj po trzecie i wyznawaj wiarę na podstawie prawdy przez duże P, a nie twojej prawdy przez małe P. Powiem wam, jak zaczęliśmy nabożeństwo uzdrowienia, to co niektórzy chrześcijanie mówią o uzdrowieniu, to jest prawda przez małe P. Jak ja bym w to uwierzył, to te dwa pisemka byłyby moją rzeczywistością. Przyjechałbym tutaj do was, niepełnosprawny, albo byłbym już trupem. Gdybym uwierzył czasami w prawdy, które my, chrześcijanie, wyznajemy. Buduj wiarę na podstawie prawdy, a prawdą jest Boże Słowo. Po pierwsze, wypełniaj swój umysł Bożym Słowem. Psalm pierwszy, nie przez przypadek pierwszy. Nie przez przypadek pierwszy. Werset drugi. Biblia opisuje człowieka, który jest błogosławiony, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Błogosławiony człowiek w swoim działaniu to jest ten, który nie tylko czyta Biblię, ale to jest ten, który rozmyśla o Bożym Słowie. Wiecie, kiedy ja zachorowałem, to rozmyślałem o tym, co Bóg mówi na temat uzdrowienia. Byłem wielkopiątkowym chrześcijaninem do tego czasu. ale przyszedł czas, że albo uwierzę w diabelskie kłamstwo i poddam się rzeczywistości, która mnie otaczała, albo uwierzę Panu Bogu i zaczynałem wypełniać swój umysł Bożym Słowem. Kiedy przechodzę problemy różnego rodzaju, wypełniam umysł swoim słowem. Dlatego tak ważne jest, abyś czytał Boże Słowo. Niektórzy z nas czytamy Biblię raz w tygodniu, a później twoje życie wygląda jak wygląda. Pojawia się jakikolwiek problem, krzyczysz, wrzeszczysz na wszystkich, na siebie. Wszyscy są winni, tylko nie ty. A ty jesteś zagłodzonym chrześcijaninem. Pan Jezus, nie ja, powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. I wyobraź sobie, że twój Ojciec w niebie chce mówić do ciebie każdego dnia. Wypełniaj swój umysł Bożym Słowem. Po drugie, niech to Słowo zadomowi się w twoim sercu. Psalm 119. Szukam Cię całym sercem. Spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań. W moim sercu przechowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś Ty, Panie. Naucz mnie Twoich ustaw, naucz mnie Twojego słowa. Swoimi wargami ogłaszam wszystkie rozstrzygnięcia Twoich ust. Jeśli moje słowo wchodzi do mojej głowy, jeśli ja rozmyślam nad moim słowem, ono zaczyna mieszkać w moim sercu. Ono zaczyna mieszkać w moim sercu. A to, co zaczyna mieszkać w moim sercu, pewnego dnia zacznie się wylewać. Dlatego, że kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć o twoich ustach. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 34 werset. Przecież z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią twoje usta. Jeśli mój umysł jest pełen Bożego Słowa, jeśli mój umysł jest pełen Bożych obietnic odnośnie mojego życia, jeśli moje serce jest pełne Bożego Słowa, to automatycznie moje usta będą pełne Jego planów, Jego słowa i nie będziesz mógł słuchać ludzi, którzy sieją niewiarę, którzy marudzą i zrzędzą i nic się nie dzieje w ich życiu. I ostatnia rzecz. Chciałem zaprosić już grupę uwielbienia tutaj. Dokładnie. I to jest to, co teraz powiem, jest ważniejsze niż myślisz. Jesteś tym, czego słuchasz. Uwielbiaj Boga i nie skupiaj się na sobie. Wiecie, uwielbienie to jest bardzo szeroki temat. I dopóki nie idziesz ciemną doliną, to nie rozumiesz piękna uwielbienia, nie rozumiesz szerokości tego terminu. Kiedy była bitwa o Jerycho, kiedy Izraelici chodzili 7 razy dookoła Jerycha, pamiętacie? To tam jest jeden szczegół, którego ja nie widziałem wcześniej. Ponieważ nie chodzili tylko żołnierze dookoła Jerycha, ale chodziła jeszcze Arka Przymierza. Przed Arką Przymierza szło 7 kapłanów, którzy nieustannie grali na trąbach, ogłaszając, że idzie Bóg. Cały Izrael miał milczeć, bo był pełen jego umysł. Umysł Izraela był pełen niewiary. Serca były pełne niewiary. Jak się odezwali, to było nic innego, tylko niewiara. Ale Bóg pozwolił kapłanom. Wy w 7 będziecie szli przed Arką Przymierza i będziecie nieustannie grać na rogach. Będziecie nieustannie grać. Ponieważ tam, gdzie jest Boża obecność, a Arka Przymierza jest symbolem Bożej obecności, tam jest uwielbienie. I powiem Ci kilka słów na temat uwielbienia. Jeśli chodzi o uwielbienie, to w uwielbieniu nie chodzi tylko o to, żebyś powzruszał się nad imieniem Jezus. To jest ważne, to jest istotne, to robiliśmy dzisiaj, to jest piękne, to jest uwielbienie, to jest ten klasyczny worship. Uwielbiamy Pana Boga. Jeśli chodzi o uwielbienie, to w uwielbieniu są pieśni odkupienia, czyli śpiewamy o tym, jak Bóg nas zbawił, śpiewamy o Jego krzyżu, śpiewamy o tym, oraz są pieśni powołania. Typową pieśnią powołania, która stała się hitem na całym świecie, są oceany. To jest, gdzie śpiewasz o tym, że Bóg cię powołuje do czegoś, abyś szedł z wiarą. Ale kiedy diabeł rozwija przed tobą plan, to nie jest czas tylko wielbić Pana Boga. To nie jest plan tylko rozkoszować się Nim. To nie jest plan, aby tylko śpiewać pieśni odkupienia, bo On ciebie zbawił. To nie jest plan śpiewać tylko pieśni powołania. To jest czas, w który wchodzisz, w który wchodzą niektórzy ludzie i to są ludzie, którzy wnoszą przełom do życia innych ludzi. Ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o uwielbienie, to jest oddawanie Bogu chwały. To jest ogłaszanie, kim On jest. To jest ogłaszanie, co On uczynił. To jest ogłaszanie, co On zrobił. Co On zrobi. Tu nie chodzi o piękne Twoje pioseneczki. One nie są złe, ale kiedy diabeł rozwija przed Tobą plan, wchodzisz, aby oddawać Bogu chwałę. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 23 werset. Uczniowie są prześladowani, bo głoszą Jezusa. Oni są prześladowani. I Biblia mówi tak, po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Co zrobili? Jak usłyszeli diabelski plan, że nie mogą już głosić Ewangelii, a jeśli będą głosić, to co się z nimi stanie? To będą uwięzieni. Kiedy oni to usłyszeli, Biblia mówi, że jednomyślnie wznieśli głos do Boga, władco zawołali. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego Ojca, który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu imieniu. Jezusowi, którego namaściłeś, Herod, Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy, ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twoje słowo z przekonaniem i odwagą, gdy ze swojej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać cudów, znaków przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli się modlić, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali, wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. To jest różnica pomiędzy oddawaniem Bogu chwały, a rozmyślaniem na swój temat i śpiewaniem Panu Bogu po prostu piosenek. Jak chcesz się bawić w niedojrzałe chrześcijańskie dziecko, to nie słuchaj tego teraz, co ja mówię. Nie masz pojęcia, co to oznacza stać przed Bogiem i oddawać Bogu chwałę. Z tym w rękach, z zezem w swoich oczach, z niepełnosprawnością w lewej stronie swojego ciała, z tym, że nie słyszysz na jedno ucho i przychodzisz i ogłaszasz Bogu chwałę i ogłaszasz, kim On jest. Przestajesz się skupiać na swojej niewładzie, przestajesz się skupiać na swojej niepełnosprawności, przestawiasz się skupiać na swoich brakach, ale zaczynasz uwielbiać to, kim On jest. Zaczynasz wywyższać, kim On jest. Zaczynasz oddawać Bogu chwałę. Dlatego Kościół Jezusa Chrystusa ciągle istnieje, bo ci ludzie rozumieli moc Bożego oddawania Jemu chwały. Wtedy otwierały się więzienia. Wtedy byli wypełniani Duchem Świętym. Wtedy przychodziła odwaga. Wtedy przychodził przełom. Wtedy szli na cały świat i głosili Ewangelię. Wtedy, kiedy Kościół zamienił się z ludzi, którzy byli poetami, w ludzi, którzy stali się wojownikami i oddawali Bogu chwałę. Oddawali Jemu cześć. I to, co za chwilę będziemy robić. To przyjdziemy, nie do mnie, ale przyjdziemy do Boga, aby oddać Jemu chwałę. Może Twoje małżeństwo się rozsypuje. Może jesteś nieuleczalnie chory. Może Twoje dzieci odchodzą od Boga. Może stracisz pracę. Może masz już dosyć tego swojego życia, bo nie widzisz w ogóle żadnego przełomu. Bóg mówi dzisiaj do ciebie: wyjdź do przodu. Bo jeśli ty nie będziesz walczył, to przegrasz. Przegrasz. I zostaniesz w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Gwałtownicy zdobywają Boże Królestwo. Nie ludzie, którzy siedzą wygodnie w miejscach swoich, przyjdą, pomarudzą i ponarzekają. Gwałtownicy zdobywają Boże Królestwo. Jeśli jesteś tym człowiekiem, który ma jakieś braki, który potrzebuje wyjść do przodu i oddać Bogu chwałę, tak jak nigdy tego nie robiłeś, zapraszam Cię do przodu, abyśmy oddali Jemu chwałę.
Chcemy Ciebie wielbić, Jezu. Chcemy Ciebie wywyższyć. Bez względu na to, co widzą nasze oczy, co doświadczamy, przez co przechodzimy, z czym się zmagamy. Chcemy oddawać Tobie chwałę, ogłaszając Twój przełom, ogłaszając Twoje odpowiedzi, ogłaszając Twoje zmiany, Twoją wolę, Panie. Ty jesteś wielki.
Alleluja. Trudności i problemów był. Śpiewam Alleluja. Głosisz niewiara brzmi. Śpiewam Alleluja. Melodia moją bronią jest. Śpiewam Alleluja. Niebo walczy zamiast mnie. Ogłaszam to, gdy wokół sztorm. Zaśpiewam głośniej, słyszę, jak ucieka zło. Nadzieja powstaje, niech żyje król. Śmierć pokonana, on przyjdzie znów. Śpiewam Alleluja.
Będę śpiewać!
I będę śpiewać z całych sił. Śpiewam Alleluja. Światłość pokonała mrok. Śpiewam Alleluja. trzyma mnie. Ogłaszam to, gdy wokół sztorm, zaśpiewam głośniej, słyszę jak ucieka zło, nadzieja powstaje, nie żyje król, śmierć pokonana, on żyje znów. Śpiewam coraz głośniej, 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 wśród ciemności i problemów my, śpiewam coraz głośniej. Głośniej niż niewiara brzmi, śpiewam coraz głośniej. Melodia w moim kraju jest, śpiewam coraz głośniej. Jego parzy zamiast mnie, śpiewam coraz głośniej. Wśród ciemności i problemów my, śpiewam coraz głośniej. Głośniej niż niewiara brzmi, śpiewam coraz głośniej. Melodia w moim kraju jest, śpiewam coraz głośniej. Jego walczy zamiast mnie, śpiewam coraz głośniej. Wśród ciemności i problemów my, śpiewam coraz głośniej. Głośniej niż niewiara brzmi, śpiewam coraz głośniej. Melodia moją bronią jest, śpiewam coraz głośniej. Jego walczy zamiast mnie, śpiewam coraz głośniej. Ogłaszam to, gdy wokół sztorm, zaśpiewam głośniej, słyszę jak ucieka zło. Nadzieja powstaje, niech żyje król, śmierć pokonana, on żyje znów. Ogłaszam to, gdy wokół sztorm, zaśpiewam głośniej, słyszę jak ucieka zło. Nadzieja powstaje, gdy żyje król, śmierć pokonana, on przyjdzie znów.
Kiedy Jezus został pogrzebany, kiedy znalazł się w grobie i kobiety przyszły, aby Go zobaczyć, Biblia mówi, anioł zwrócił się do kobiet i powiedział tak: wy się nie bójcie, wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego, ale nie ma Go tu. Nie ma Go tu. Widzisz, chrześcijaństwo Wielkiego Piątku to był tylko początek. Abyś mógł być zbawiony. Abyś mógł korzystać z dzieła krzyża. Dzień Zmartwychwstania jest dniem, kiedy zostajesz wypełniony Duchem Świętym i zaczynasz żyć w zgodzie z Jego planem. Nie diabelskim planem, ale Jego planem dla swojego życia. Nie ma już Jezusa z Wielkiego Piątku. On zmartwychwstał. On żyje. I On z tym życiem przychodzi do Ciebie, aby dać Ci nadzieję, aby tchnąć w Ciebie nadzieję, aby Ci powiedzieć, że to nie jest koniec, że ze Twoim zdrowiem to nie jest koniec, z Twoim małżeństwem to nie jest koniec, z Twoimi dziećmi to nie jest koniec, z Twoim życiem to nie jest koniec. Ta beznadzieja, w której jesteś, to nie jest koniec. To jest początek życia w mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, któremu chwałę dzisiaj oddajemy. Podnieś swoją rękę do góry. Zawołaj ze mną. Zawołaj ze mną do Boga. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, Święty Królu. Jesteśmy Twoją własnością. Jesteśmy Twoimi synami i córkami. Boże, nasze życie należy do Ciebie. I wiemy, że to nie jest jeszcze koniec. Że Ty jesteś Bogiem zmartwychwstania. Że Ty jesteś Bogiem nowego życia. Jesteś Bogiem nowego stworzenia. Jesteś Bogiem nowego początku. Jesteś Bogiem nowej ziemi. Jesteś Bogiem nowego nieba. Jesteś Bogiem, który przemienia diabelską rzeczywistość w swoją chwałę. Panie, uwielbiamy Cię. Panie, wychwalamy Cię. Panie, wywyższamy Ciebie, Święty Królu. Jezu, Ty jesteś Bogiem zmartwychwstania. Panie, ja sieję, Duchu Święty, Twoją nadzieję w imieniu Jezusa. Twoją wiarę w imieniu Jezusa. Przyjdzie, Panie, Twoje Królestwo. Przyjdzie, Panie, Twoja moc. Przyjdzie Twoja łaska. Niech odejdzie, Panie, diabelski scenariusz z naszego życia. Niech odejdzie diabelski plan z naszego życia. Panie, my dzisiaj postanawiamy żyć zgodnie z Twoim planem. Twoje imię będzie uwielbione. Twoje imię będzie uwielbione. Jeśli jesteś w tym miejscu i jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, chcę Ci coś powiedzieć. Tylko jeden plan funkcjonuje w Twoim życiu. To jest plan diabła. Ty myślisz, że to jest Twój plan. Ty myślisz, że Ty żyjesz po swojemu i wszystko jest okej. Nie. W tej rzeczywistości nie ma neutralności. Albo żyjesz tak, jak On chce, albo żyjesz tak, jak chce diabeł. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Jezusa, jeśli chciałbyś dzisiaj stać się Jego dzieckiem, Jego synem bądź córką, to proszę, pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Prostą, zwyczajną modlitwą, aby na nowo poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Być może pierwszy raz, być może kolejny raz. Ale nie bagatelizuj tego. To jest ten moment, to jest ten czas. Pomódl się ze mną, powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że jestem daleko od Ciebie. I modlę się, abyś przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Abyś oczyścił moje serce. Boże, ja chcę, aby moje życie należało do Ciebie. Ja chcę poddać Ci całkowicie moją przyszłość, moją teraźniejszość. Ja chcę, abyś Ty był Panem mojego życia. Jezu, wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.